Też trochę o tym, co nas łączy, rozmawiać będziemy dzisiaj z panią Alicją Kochan-Janik z Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor.
Porozmawiajmy trochę o specjalistycznej placówce dziennej, która powstała i jest przeznaczona dla osób z chorobami otępiennymi w Krakowie. To, że była potrzebna, to jest chyba dość oczywiste, ale może powiedzmy, jak to się stało, że to się udało i jak wielkie jest to wsparcie dla rodzin.
Udało się dlatego, że pracownicy Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, którzy od lat na innych płaszczyznach spotykają się z osobami chorymi na choroby otępienne, napisali projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu ta placówka funkcjonuje od lipca tego roku. Mamy też zaplecze w postaci budynku z salami, z pełnym wyposażeniem. Mamy zaplecze znakomitej kadry, dzięki której możemy ten projekt na najwyższym poziomie realizować.
Ile osób może korzystać z tego centrum?
Jednorazowo mamy 30 uczestników.
Mm-hmm. I kto to jest? Jak można wskoczyć do tej puli osób, które są zapraszane na takie zajęcia? Bo przypuszczam, że potrzeb jest więcej niż możliwości.
Tak, placówka jest dedykowana dla osób niesamodzielnych, które cierpią na choroby otępienne w szczególności. Zapisać do placówki może się każdy, ale ze względu na proces rekrutacji, tutaj zasady rekrutacji, w szczególności przyjmowane są osoby, które cierpią na choroby otępienne. Żeby się zapisać, najprościej przyjść do nas do biura na ulicę Wielicką 267, do biura projektu w budynku 5B. Należy złożyć stosowny formularz.
Ale czy takie osoby z chorobą otępienną są w stanie wypełnić taki formularz, zrobić to samodzielnie, czy musi to zrobić rodzina?
Pewnie przy wsparciu rodziny, natomiast jest potrzebna tak zwana świadoma zgoda. Osoby, które są do nas przyjmowane, są osobami niesamodzielnymi, ale muszą być na tyle sprawne, żeby mogły właśnie złożyć taką deklarację i żeby udział w tych zajęciach był w jakiś sposób efektywny, tak, żeby mogły one z tego skorzystać, to zaawansowanie choroby musi na to pozwalać. Czyli grupą docelową są takie osoby, które są niesamodzielne, ciężko im się funkcjonuje w środowisku, mają problemy z pamięcią, natomiast są na tyle jeszcze sprawne, że mogą brać aktywny udział w naszych zajęciach.
To są często osoby, które w ciągu dnia zwykle pozostawały same w mieszkaniach, bo rodzina nawet, która się opiekowała takimi osobami, no, musiała też pracować, uczyć się, opuszczała mieszkanie i takie osoby zostawały same sobie, pogrążały się jeszcze mocniej przez to w chorobie.
Zgadza się. To jest dość duży problem. Generalnie mamy społeczeństwo starzejące się i takich osób nie tylko z chorobą otępienną, bo zgłaszają się do nas różni podopieczni. Jest bardzo wiele i coraz więcej. I starsze osoby generalnie cierpią na problem samotności. Tego, że nawet jeżeli mają rodzinę, to ta rodzina zaabsorbowana swoim życiem nie jest w stanie spełnić wszystkich ich potrzeb. Stąd ważność takiej placówki, która pozwala nie tylko w jakiś sposób zrehabilitować fizycznie, ale i psychicznie naszych uczestników, ale też zapewnia im poczucie takiej wspólnoty. Oni są w grupie, oni mogą porozmawiać z współuczestnikami, z naszą kadrą, mają zajęcia terapeutyczne, z terapii ruchowej, z terapii aktywizacyjnej i to bardzo dużo wnosi nie tylko jeśli chodzi o kwestie chorobowe i walki z chorobą otępienną, ale też poprawia znacząco jakość ich życia.
Jak wygląda plan dnia? Czy to jest tak, że wszyscy uczestnicy przyjeżdżają o tej samej porze? Czy mają zapewniany transport? Czy muszą przyjechać samodzielnie?
Wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja indywidualna uczestnika. My w ramach placówki oferujemy usługę transportową dla tych osób najbardziej potrzebujących. Część osób dojeżdża naszym transportem, część jest przywożona przez rodziny. Myślę, że gdzieś koło 8 są już wszyscy na miejscu, wtedy jest śniadanie. zadanie. Następnie te 30 osób jest dzielone na takie podgrupy 10-osobowe w zależności od potrzeb terapeutycznych i zaawansowania choroby. I w tych podgrupach mają różnego rodzaju zajęcia. Są to zajęcia aktywizacyjne, które ćwiczą...
Na przykład co to jest?
Na przykład artyterapia, gdzie tworzą, terapia manualna, gdzie tworzą, nie wiem, kwiaty z bibuły, albo zajęcia takie, gdzie rozwiązują krzyżówki, grają w gry, w bingo. Jest też sala do ćwiczeń, gdzie z fizjoterapeutą jest terapia ruchowa. Mamy naprawdę bardzo dobrze wyposażoną placówkę.
Filmoterapia widziałam, że też
filmoterapia.
Jest
mamy salę kinową, gdzie są oglądane filmy, tak.
Widziałam, że też jest coś takiego jak terapia reminiscencyjna. Na czym to polega?
Cały czas jeszcze tworzymy salę. Polega to na tym, że przenosimy naszych podopiecznych w przeszłość. Czyli jest pokój, który jest wyposażony na przykład tak, jak wyglądały typowe pokoje w latach 60., 70., kiedy nasi podopieczni mieli swoją młodość. Nie, to jest dla nich taki fajny powrót do przeszłości.
I telefon
salach.
Bratek jest?
Tak. Są właśnie takie akcesoria, które kojarzą im się z tymi swoimi latami świetności. To są materiały, to są dźwięki, to jest muzyka tamtych lat, to są albumy, to są specyficzne przedmioty, dzięki których oni mogą wrócić do tych swoich najszczęśliwszych lat. Bo często w chorobie Alzheimera jest taki etap, kiedy podopieczny cofa się i najczęściej cofa się do lat swojego takiego najlepszego momentu w życiu. To może być moment, kiedy ktoś był dzieckiem, miał takie bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa i on wtedy w swoich wspomnieniach przywołuje swoich rodziców, swój rodzinny dom. To może być etap, kiedy ktoś miał już odchowane dzieci, stabilną sytuację materialną i wtedy przywołuje na przykład lata takiej dojrzałej dorosłości.
To pozwoli pani, że tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do tego wątku.
Dobrze.
Za kilka minut. Rozmawiamy m.in. o chorobach otępiennych. Alzheimer to taka choroba, powiedziała pani Alicja, która często chorych cofa do przeszłości, do tych lat, które były najbardziej szczęśliwe i mają państwo u siebie w swoim ośrodku taki pokój do terapii reminiscencyjnej. Co to powoduje, to zetknięcie z przedmiotami, z czasów, które z sentymentem wspominają osoby odwiedzające centrum?
Myślę, że każdy, kto jest w wieku dojrzałym, miło wspomina lata swojej młodości i zawsze ten czas miniony, który był kiedyś, wspominamy z sentymentem i z takim poczuciem, że kiedyś to było fajnie, kiedyś to było lepiej. I wydaje mi się, że to też jest najprościej w ten sposób określić, jak to działa. Osoby wracają pamięcią do czasów minionych, kiedy po prostu były zdrowe, były zaopiekowane, miały poczucie bezpieczeństwa, jakiejś takiej stabilizacji. I przez te wspomnienia, takie różne bodźce, które powodują te wspomnienia, no, mają po prostu lepsze samopoczucie. To jest też trening pamięci. Właśnie przez ten powrót do przeszłości sprawiamy, żeby one się czuły dobrze, żeby sobie przypominały różne miłe rzeczy, które będą pozytywnie wpływać na ich samopoczucie, a przez to też zdrowie.
Chętnie rozmawiają w takim pokoju ze sobą, uczestnicy zajęć, opowiadają
sobie?
To
zależy, bo terapia może być indywidualna, może być grupowa, ale właśnie takie otoczenie z lat młodości często powoduje, że oni wracają do tych miłych chwil, przypominają sobie, opowiadają sobie różnego rodzaju historie związane z tym, co kiedyś było, ponieważ nasi obecni seniorzy, to ich taki czas młodości przypada na czasy PRL-u. Wszyscy wtedy mieli równo i podobnie. W związku z tym wiele tych wspomnień jest podobnych, tożsamych, więc mają wówczas o czym rozmawiać i wspólnie wspominać pewne rzeczy.
Tu przed chwileczką mówiłyśmy, że kiedyś wszyscy mieli równo i podobnie, bo nic więcej nie było, a dzisiaj wszyscy mają równo i podobnie, bo ulegają modzie.
Zgadza się. Natomiast no jest to jakiś taki czynnik, który powoduje, że ci nasi podopieczni chorzy po prostu na choroby otępienne w jakiś sposób się otwierają. Ponieważ główny problem tych chorób otępiennych jest taki, że człowiek się zamyka w sobie, zamyka się w swoim świecie, pojawiają się tego różnego rodzaju konsekwencje, a tutaj jest pewnego rodzaju otwarcie na współtowarzyszy terapii i na to otoczenie.
Co powoduje Alzheimer? Ja wiem, że nie jest pani lekarzem, ale tak z obserwacji osób, które
jest
przyjeżdżają.
Jest kilka takich etapów choroby, które myślę każdy, kto miał styczność z chorobą, z osobą chorą na Alzheimera, można wymienić. Jest na pewno etap, który powoduje agresję. To często
mówią... Ale to nie jest chyba pierwszy, to jakiś już zaawansowany stadium, nie?
Znaczy myślę, że to jest gdzieś w środku. Na początku wiadomo, człowiek się gubi, myli słowa, zapomina podstawowe rzeczy. I wtedy często jeszcze nie ma świadomości, że to jest ta jednostka chorobowa. Każdy z nas żyje w stresie, jest pęd, myśli, jestem zmęczony. Ale to już mogą być objawy choroby otępiennej właśnie Alzheimera. Alzheimer różni się też właśnie tym od demencji, czy takiego typowego otępienia starczego, że właśnie jest ten etap takiej agresywności. Bywają też różnego rodzaju omamy słuchowe, wzrokowe i na tym etapie najważniejsze jest to, by trafić na dobrego lekarza i dobrze dobrać leki. I w momencie, kiedy już ustabilizujemy farmakologicznie takiego podopiecznego, no to potem pojawiają się już takie etapy typowo otępienne, kiedy ta osoba właśnie zamyka się trochę w swoim świecie, jest trochę wyciszona, w konsekwencji pogarszają się różnego rodzaju funkcje typu chodzenie, przemieszczanie się, potem ta osoba staje się osobą leżącą i w miarę postępowania choroby pojawia się problemy natury higienicznej, fizjologicznej, problemy z jedzeniem. Na końcu już jest taki etap, kiedy osoba jest leżąca, nie wstaje, zapomina, że musi jeść, że musi pić, zapomina też, jak to się robi.
Do waszego centrum przyjeżdżają osoby, które są na tych pierwszych etapach.
Tak,
to kiedy są... rodzina już przestaje dawać radę.
Tak, to jest przede wszystkim, oprócz tego, że prowadzimy terapię dla osób chorych, to jest to rodzaj wytchnienia dla opiekunów. Choroby otępienne są bardzo ciężkie dla rodziny. Przychodzi też taki etap, kiedy rodzice nie poznają swoich dzieci, małżonkowie nie poznają swoich bliskich i to jest bardzo ciężkie i męczące dla opiekuna. Nasza placówka jest pewnego rodzaju wytchnieniem. Działamy więc, można powiedzieć, dwutorowo. Jesteśmy wsparciem zarówno dla osób niesamodzielnych, jak i dla ich rodzin i bliskich, dzięki którym oni mogą złapać oddech, skupić się troszkę na sobie, bo mają pewność, że ich bliscy są zaopiekowani.
Nieobecne, teraz coraz częściej wchodzące już nie tylko w sferze pojęć, ale także praktyki. Zdajemy sobie sprawę, jak to jest ważne, żeby opiekunowie mogli czasem odpocząć od swoich podopiecznych i że to wychodzi na zdrowie wszystkim.
Zgadza się. W ramach Miejskiego Centrum Opieki od wielu lat realizujemy, mamy oddział opieki wytchnieniowej, na który przyjmujemy podopiecznych. Natomiast również od 1 lipca tego roku wystartowaliśmy z takim projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Centrum Wsparcia Opiekunów. I w ramach tego projektu oferujemy wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej, ale świadczonej w domu u podopiecznych.
Czyli u tych podopiecznych, których stan już nie pozwala na jeżdżenie na zajęcia.
Tak, zgadza się. To są osoby, które nie tylko cierpią na choroby otępienne. To mogą być osoby poudarowe, to mogą być osoby w jakikolwiek sposób niesamodzielne ze względu na wiek, na swoje choroby czy niepełnosprawność. I często u tych osób taka przeprowadzka na 2 tygodnie do oddziału wytchnieniowego powoduje dodatkowe splątanie, stres i nerwy. A to, że świadczymy te usługi u podopiecznego w domu, gdzie on ma swoje łóżko, swój kubeczek, swój telewizor, swoją łazienkę, jest dodatkowym atutem, ponieważ pozwala to zachować ich rutynę dnia, jest mniej stresująca i przynosi przez to, wydaje mi się, lepsze efekty. Więc pacjent jest dobrze zaopiekowany, a jego opiekun nieformalny ma możliwość zadbania o siebie, wyjazdu, wypoczynku, po prostu odetchnięcia i wytchnienia.
Każdy, kto doświadczył takiej długotrwałej opieki nad osobą wymagającą wsparcia, wie, że tu nie chodzi tylko o siły fizyczne, ale chodzi też o odporność psychiczną. Ci, którzy nie mieli takiego obciążenia jeszcze w swoim życiu, co nie znaczy, że ich to nie spotka za chwilę, nie do końca rozumieją, że po prostu ten ląd, ta odporność z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem czy dniem może się skracać. Ludzie stają się bardziej nerwowi, bardziej wybuchowi i po prostu potrzebują tego. Nie dlatego, że są źli czy nie kochają swoich bliskich wymagających opieki, tylko są ludźmi po prostu.
Opieka nad osobami starszymi jest dość specyficzna, bo to nie jest tak, jak opiekujemy się małym dzieckiem, gdzie wkładamy siłę i energię i widzimy, jak to dziecko rozwija się, rośnie, następują
postępy,
jest coraz lżej i lepiej. Tutaj jest odwrotnie. Tutaj w miarę upływu czasu jest niestety coraz gorzej. No tak.
Choćbyśmy nie wiem,
jak to zostało zaprogramowane i tego nie zmienimy. Są lepsze, gorsze momenty, są chwile takie, gdzie jesteśmy w stanie w jakiś sposób zaktywizować naszego podopiecznego, ale generalnie jest to, jak mówiąc kolokwialnie, równia pochyła. Jest coraz gorzej, więc to jest ciężkie i obciążające psychicznie, że wkładamy całe swoje zaangażowanie, czas, często poświęcamy życie prywatne w opiekę nad osobą bliską, a nie ma takich efektów, jakbyśmy sobie życzyli i ta sytuacja jest coraz gorsza. Więc to jest niesamowicie obciążające psychicznie, plus sama specyfika różnych chorób, więc jak najbardziej tacy opiekunowie potrzebują wytchnienia i to dużo więcej, tak, i to dużo więcej niż my jesteśmy w stanie zaoferować, bo nawet gdyby zebrać wszystkie istniejące w tym momencie projekty, to i tak jest kropla w morzu potrzeb.
A ile czasu jesteście w stanie zapewnić takiego wytchnienia?
W naszym projekcie, w zależności od formy opieki wytchnieniowej, jest to albo 2 tygodnie, 24 godziny na dobę, czyli 14 dni łącznie, i to nazywamy opieką wytchnieniową całodobową. Ewentualnie mamy jeszcze formę dzienną, kiedy świadczymy usługi 6 albo 9 godzin dziennie przez okres 20 dni roboczych, czyli bez weekendów i bez świąt. I to jest niestety maksymalnie jeden raz na czas trwania projektu.
A jak często projekty są wznawiane?
No, nasz projekt opieki wytchnieniowej będziemy realizować przez 2 lata.
Czyli przez 2 lata, tak. A raptem raz te 20 dni.
Niestety.
No to nie za wiele.
Nie za wiele, dlatego mówię, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale i tak jest to dość takie, no właśnie, dające wytchnienie podopiecznym i opiekunom, i oni są bardzo wdzięczni, że chociaż te 2 bądź 4 tygodnie mogą skorzystać z opieki wytchnieniowej.
Macie też w ramach projektu wczesną opiekę poszpitalną i to jest interwencyjne wsparcie udzielane właściwie w ciągu 24 godzin od wyjścia ze szpitala.
Tak, wczesna opieka poszpitalna polega właśnie na tym, że pierwszą usługę opiekuńczą w postaci wizyty pani pielęgniarki musimy udzielić do 24 godzin od opuszczenia szpitala. Docelowo naszymi podopiecznymi mają być osoby, które w wyniku hospitalizacji w jakiś sposób podupadły na zdrowiu, czyli na przykład były hospitalizowane z powodu udaru, z powodu zawału, miały przeprowadzone operacje, amputacji i po powrocie do domu nie są na tyle w stanie funkcjonować jak przed hospitalizacją. I my wysyłamy zespół specjalistów złożonych z pani pielęgniarki, fizjoterapeuty i opiekuna medycznego, których celem jest jak najlepsze zaopiekowanie się i wskazanie rodzinie, w jaki sposób opiekować się tą osobą po pobycie w szpitalu. Tak by, mówiąc kolokwialnie, postawić ją na nogi, o ile to się da. Indywidualnie pani pielęgniarka dopasowuje rodzaj wsparcia do potrzeb danego podopiecznego i na tej podstawie realizujemy właśnie kolejne wizyty.
I to przez ile czasu można na to liczyć?
To jest usługa realizowana do 30 dni od opuszczenia ze szpitala. Czyli staramy się zazwyczaj jak najszybciej, tak by ta jakość bytu tej osoby po szpitalu jak najszybciej mogła ulec poprawie.
Jest też wypożyczalnia sprzętu medycznego, ale jest też wsparcie edukacyjno-doradcze i tu działa menadżer opieki. Kim jest taka osoba?
Menadżer opieki to też jest zespół specjalistów. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, nasz projekt Centrum Wsparcia Opiekunów dedykowany jest dla opiekunów osób niesamodzielnych. I w tym wsparciu wspieramy opiekunów, dając im takie merytoryczne i praktyczne informacje, jak najlepiej opiekować się osobą niesamodzielną. To jest dedykowane głównie do takich osób, które nagle znalazły się w sytuacji, kiedy muszą zaopiekować się swoim bliskim. Mama miała zawał i jej stan jest niestabilny. Tata miał udar, przestał mówić, stał się osobą leżącą. Ktoś właśnie miał amputację nogi i nagle był w miarę funkcjonujący. Stało się coś, co spowodowało, że teraz jest niesamodzielny. I ktoś zderza się z rzeczywistością. Nie ma pojęcia o formalnościach, o orzeczeniu o niepełnosprawności. Nie ma pojęcia, gdzie może udać się o pomoc. Co robić, żeby zaopiekować się tą osobą w sposób prawidłowy. I my wtedy wysyłamy zespół specjalistów złożony z pielęgniarki, psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna medycznego i fizjoterapeuty, który szkoli tego opiekuna, jak najlepiej zająć się swoim podopiecznym.
Bardzo dziękuję. Jak do Państwa trafić? Przypomnijmy raz jeszcze, jak Państwa znaleźć i czy jesteście Państwo otwarci tylko na osoby zameldowane mieszkające w Krakowie, czy też spoza Krakowa mogą się zgłaszać?
Nasz projekt jest dedykowany dla osób zamieszkujących gminę miejską Kraków i to jest niestety jedyny formalny warunek, który należy spełnić, żeby wziąć udział w projekcie. Zapraszamy do naszego biura projektu na ulicy Wilicką 267 w budynku 5B. Oprócz tego można poczytać o nas na stronie wsparcie dla opiekuna.pl albo na stronie Miejskiego Centrum Opieki.
Bardzo dziękuję pani Alicja Kochan-Janik z Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
Dziękuję.